Warto tam pojechać i to zobaczyć. Drewniane kościoły na południu diecezji kaliskiej. W naszej diecezji można znaleźć wiele zabytków architektury sakralnej, które zachwycają swoją historią, stylem i unikalnym charakterem. Wśród nich wyróżniają się dwa drewniane kościoły na południu diecezji kaliskiej, usytuowane w niewielkiej odległości od siebie, w Grębaninie oraz na Pulku koło Bralina. Te dwa skarby polskiego dziedzictwa kulturowego nie tylko urzekają swoim pięknem, ale także stanowią ważne świadectwo przeszłości regionu. W tej audycji przybliżymy historię i architekturę tych niezwykłych świątyń, które mimo skromnych rozmiarów kryją w sobie bogactwo tradycji i sztuki sakralnej. Przyjeżdżając do Grębanina, oczywiście przywitałem się z księdzem proboszczem Pawłem Frockowiakiem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Księże Pawle, wielki skarb w małej wiosce w Grębaninie. Kiedy został odkryty, kiedy powstał kościół?
Jakbym miał powiedzieć, to kościół to jest historia XV, XVI, XVII, XVIII wiek, tak po kolei rozbudowywany i tak dalej. Natomiast czymś, co się okazało być sensacyjnym podczas prac remontowych prowadzonych przez księdza Stanisława, mojego poprzednika, to było właśnie odkrycie polichromii, które zostały zamalowane z przyczyn tak do końca w tej chwili jeszcze niewyjaśnionych, są różne hipotezy. Jedną z nich jest ta troska Niemców o polskość tych ziem i prawdopodobnie to zadecydowało, że postaci świętych w takich szlacheckich strojach zostały zamalowane. Odkrywamy je jeszcze pewnie z rok, dwa, trzy. Prac konserwatorskich będą w pełni pokazane światu, że tak powiem.
Czyli Matka Boża naszej codzienności, patronka grębanińskiej świątyni, miała znakomitą oprawę.
Tak, doskonał. Ona jest XV wiek. Ta figurka jest końcówka XV wieku, także cała reszta powstawała pod jej okiem i niestety też musiała widzieć zamalowywanie, czyli taką tragedię miejscowej ludności. No, to było w czasach zaborów.
Gdybyśmy mieli zapraszać pielgrzymów wiernych do tego miejsca, do tej świątyni, jak możemy ich zachęcić?
Przede wszystkim tym, że kościół jest otwarty od, powiedzmy, godzin tam wczesno przedpołudniowych, rannych do wieczornych. Tutaj nie ma jakichś takich, powiedzmy, ograniczeń czasowych, co jest atutem tego kościoła. No, przepiękne polichromie odkrywane, ołtarze zachwycające i także próba nawiązania, połączenia nowoczesności, bo ołtarz mszalny, ambona i tak dalej zostały zaprojektowane przez profesora Karola Badynę z Krakowa. Wszystko jakoś tak gra, staramy się to wszystko jakoś tak połączyć, ale ja bym może zachęcił w taki sposób najprostszy, jaki jest tylko możliwy, bo nie jestem marketingowcem, ale taką prostą modlitwą, która jest odmawiana od prawie 40 lat na nowennie. Matko Boża Grębanińska, patronko naszej codzienności, przychodzimy, aby spotkać się z Tobą w znaku cudownej figury, pobyć razem, wyciszyć się, spotkać się z Jezusem Chrystusem, do którego nas prowadzisz, umocnić naszą wiarę, nadzieję i miłość. Ja ten kościół odkrywam od pół roku niemalże, bo jest dopiero troszkę więcej jak pół roku w używaniu po władzach konserwatorskich. I myślę, że warto przybyć, żeby odkryć to miejsce, w którym ludzie przychodzą, by się wyciszyć i pobyć razem.
Oprócz Matki Bożej, figury Matki Bożej, łaskami słynącej, do której głównie przybywają pielgrzymi, stara się ksiądz, żeby to miejsce żyło również w szerszym aspekcie kultury.
Kultury i też oddawania czci tym, którzy są rzeczywiście jakoś tak szczególnie odpowiedzialni za ten rejon. Tu jest wielu stolarzy, dlatego poświęciliśmy figurę świętego Józefa. I w przygotowywaniu na stulecie parafii, które będzie w lutym 1929 roku, przymierzamy się do przygotowania muzeum, takiego parafii, miejsca, okolic, także tutaj takie atrakcji, powiedzmy, które będą mogły towarzyszyć tutaj przyjeżdżającym pielgrzymom, będzie coraz to więcej.
Ja miałem na myśli jeszcze wspaniały koncert, który odbył się w okresie Wielkiej Nocy, tuż przed.
W niedzielę palmową, tak. Udało nam się odnowić XVIII-wieczne organy, które okazały się, mają przepiękne brzmienie. Grał wtedy pan Robert Grudzień, organista, śpiewał Karol Lizak, tenor i rozważania prowadził Jerzy Zelnik, aktor, no coś niesamowitego, takie przepiękne przeżycie i mam nadzieję, że coś tego typu będzie kontynuowane.
Dziękuję księdzu serdecznie. Drodzy Państwo, kościół, który 20 lat temu wydawał się przeznaczony na rozbiórkę, bo był w tak kiepskim stanie, wydawało się też, że wystarczy go tylko konstrukcyjnie wzmocnić, odkryto w nim wielki skarb, wspaniałe malowidła, które trzeba zobaczyć, przybywając do tej figury Matki Bożej, modlić się w intencjach naszej codzienności. Dziękuję księdzu serdecznie. Porozmawiamy jeszcze oczywiście z jednym z konserwatorów tego wspaniałego dzieła. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arkadiusz Wypych, jestem konserwatorem zabytków.
Drodzy Państwo, jesteśmy w kościele niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grębaninie. Świątyni, którą drugi raz odwiedzamy po wielu latach remontu. Świątynia pięknieje z dnia na dzień. Przyjeżdżając do Grębanina, nie poznałem otoczenia świątyni. Piękne trawniki, alejki. Ten kościół nabiera rumieńców. A w środku, drodzy Państwo, trzeba tutaj przyjechać i zobaczyć. Przepiękna świątynia, której remont trwa cały czas jeszcze. A o tym remoncie opowie nam oczywiście pan Arkadiusz. Czym pana urzekła ta świątynia?
Przede wszystkim polichromiami. Kiedy tutaj ksiądz proboszcz zaprosił nas do współpracy mniej więcej 2 lata temu, remont wnętrza trwał. Podłogi były w stanie surowym, część ścian jeszcze była zamalowana taką białą czy ugrową monochromią, farbą olejną, tak zwaną kredensową. Niemniej prezbiterium było już generalnie po konserwacji, ściana północna w znacznej mierze tak. Także wiedzieliśmy mniej więcej, czego się spodziewać w trakcie prac konserwatorskich na ścianie południowej. Te prace prowadziliśmy w tamtym roku, a w tym roku będzie ciąg dalszy.
Gdy tutaj przyjechałem 1,5 roku temu, pierwszy raz ksiądz Paweł otworzył nam świątynię jeszcze w trakcie remontu. Oczywiście urzekły mnie te kolory, chociaż one właściwie tak. W tej chwili mam wrażenie, że zakwitły, rozkwitły na nowo. Mówił pan farbą kredensową. Jak to możliwe, że spod takich warstw strasznej farby uzyskuje się tak piękne barwy?
Wbrew pozorom, one tam są, po prostu. 200 lat temu były zniszczone, owszem, to widać. W szczególności pod oknami musiały być jakieś zacieki. Ta polichromia została częściowo zmyta. Była po prostu brudna. Zmieniła się moda, przestała się podobać. Ktoś uznał, że jeżeli pomalujemy najpierw na niebiesko i resztki tej niebieskiej farby jeszcze są tutaj miejscami widoczne, a potem już w dowolnym kolorze, potem już nikt nie pamiętał, co to było, nikt nawet nie wiedział. Przed tym generalnym remontem, chyba w 2010 roku, zostały przeprowadzone badania, z których wynikało, że tutaj nie ma żadnych polichromii. Powiem szczerze, to jest sztuka zrobić badanie tak, żeby nic nie znaleźć w takim miejscu.
Od czego zaczął się remont?
Remont zaczął się od prac stricte budowlanych. Świątynia była w katastrofalnym stanie technicznym. Przed podniesieniem kościoła trzeba było zdemontować ołtarze boczne i wtedy okazało się, że za ołtarzem była doskonale zachowana polichromia.
Zdemaskowała całą dekorację kościoła.
Cały plan runął, ponieważ nikt nie przewidywał, w ogóle nie brał pod uwagę tutaj prac konserwatorskich przy polichromiach. Potem już w trakcie remontu zostały zdemontowane 2 boczne ołtarze i okazało się, że za nimi jest polichromia, która nigdy nie została zamalowana. To zamalowanie nastąpiło już po ustawieniu 2 bocznych ołtarzy.
Te na ścianach
tych
bocznych.
Ołtarzy w tej chwili nie ma, ponieważ po odsunięciu całej polichromii okazało się, że nie ma ich gdzie postawić z powrotem.
Żal zakryć.
Tu jest taki problem bogactwa, że jest kilka rzeźb w kościele, których nie wiadomo, gdzie postawić teraz. Są 2 ołtarze, których nie ma gdzie postawić. Nawet nie ma gdzie powiesić drogi krzyżowej.
Od przybytku głowa nie boli, mówi się, ale tutaj to rzeczywiście tak.
Cała ta ściana w tej chwili jest po usunięciu tej białej farby kredensowej. Spod niej w pierwszej fazie odsłaniane jest pierwsze przemalowanie. To jest ten niebieski woal na ścianie, który zasłania właściwie całe przedstawienie. Ono gdzieś tam mży delikatnie. Wiemy, że coś tam jest. I w następnym etapie, już w trakcie tych stricte konserwatorskich prac, najpierw usuwamy pozostałości tej niebieskiej farby, odsłaniając to, co zostało z tej oryginalnej polichromii z początku XVIII wieku. A potem następujemy do prac już takich zabezpieczających i rekonstrukcji uzupełniających.
No właśnie, czy to jest takie śledztwo jakby poszlakowe? Czy musicie rekonstruować, wymyślać, jakie wzory były? Czy szkiełko i oko, szkło powiększające i dopatrujecie się wzorów? Jak to wygląda?
Na ogół jest to właśnie to szkiełko i oko. Są partie powtarzalne, które z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie zrekonstruować, ale są przedstawienia, które niosły określoną treść i tych na tym etapie nie chcielibyśmy rekonstruować. Mamy 12 takich przedstawień. W tej chwili odsłoniętych jest 8, przy czym 4 są nieczytelne. Czyli tak w zasadzie mamy chyba 4 do dyspozycji, na podstawie których możemy próbować rekonstruować program tej polichromii. Tym się zajmują historycy sztuki. Te prace trwają. W momencie, kiedy w trakcie prac konserwatorskich odsłonimy pozostałe emblematy, będzie więcej materiału do analizy. Liczymy na to, że uda się na tej podstawie zrekonstruować cały program i to może być podstawą do ewentualnego odtworzenia tych brakujących pól.
Czyli polichromia z kluczem. Klucz, który cały czas jest tajemnicą. Drodzy Państwo, można przyjechać do Grębanina, usiąść w ławkach, wpatrzeć się w te piękne wzory. Może Duch Święty natchnie Państwa i podpowie, co powinno być w tych kolejnych odsłonach. A patrząc z Pana perspektywy, konserwatora, doświadczonego już artysty, co dla Pana jest tutaj najważniejsze? Które dzieło najbardziej Pana urzekło? Oczywiście Matka Boża, figura Matki Bożej w Grębaninie, która przyciąga rzesze pielgrzymów i jest tutaj na pierwszym miejscu. Ale oprócz tego
ma odpowiednią oprawę. I w prezbiterium, i w nawie kościoła. Jak wspomniałem, kościół jest w 100% polichromowany. Jest, powiem szczerze, jednym z najbogatszych kościołów drewnianych, jakie widziałem.
To trzeba zobaczyć na własne oczy. Gorąco Państwa zapraszamy w to miejsce. Przy okazji wakacji, przy okazji pielgrzymek po kościołach drewnianych diecezji kaliskiej warto tutaj zajrzeć do Grębanina. Z Grębanina, drodzy Państwo, rzut kamieniem na Pulko koło Bralina. 9 km samochodem, najkrótszą drogą, lub jeśli ktoś chce iść spacerkiem, to niecałe 7 km ścieżkami między polami, tak jak podąża pielgrzymka kępińsko-bralińska na Jasną Górę. Na Pulko trafiłem w dniu zakończenia odpustu Matki Bożej Szkaplerzej. Szczęść Boże, ksiądz Roman Krzyżaniak, kustosz sanktuarium w Pulku, proboszcz parafii w Bralinie. Księże proboszczu, miejsce niezwykłe, tajemnicze, piękne, niektórzy powiedzieli magiczne, święte. Święte jest chyba lepszym słowem. Skąd wzięła się sława, historia Pulka?
Historia Pulka. W ogóle zacząłbym może od tego o Bralinie, że pierwsze takie wzmianki o Bralinie było w bulli papieża Innocentego II z 1136 roku. Ale też nie wiemy, czy to chodzi o ten Bralin. Jest inna wzmianka z roku 1282 biskupa Zaręby z Wrocławia, który w pewnym dokumencie pisze o Bralinie, że tutaj proboszcz miał jakiś zatarg z jakimś tam parafianinem. To tyle o samym Bralinie. W dokumentach niemieckich już wcześniej było mowa o Bralinie, że tutaj koło Bralina jest taki kościół. Ten kościół, który obecny jest, to jest z 1711 roku, ale wzmianki są, że tu była świątynia już wcześniej. Ta świątynia się nie zachowała, nie ma żadnych dokumentów. Skąd tutaj to miejsce? To miejsce stąd, że jak głoszą tradycje, takie powieści ludzi, którzy mówili, że tutaj kiedyś na tym wzgórzu pasterze widzieli jasność. Poszli do dziedzica, dziedzic przyjechał i niczego nie widział. zapytał zarządcy, zarządca też niczego nie widział, ale rok później to się powtórzyło i przyjechał i sam to widział, był naocznym świadkiem tego. Skąd tutaj to miejsce? No, obraz, który obecnie znajduje się w kościele, pochodzi z 1640 roku i tak faktycznie było, bo tutaj kiedyś była taka zasada, jak to mówią, czyje rządy tego religia. I kościół na Pulku przechodził od protestantów do katolików. I w 1592 roku wrócił do kościoła rzymskokatolickiego i tutaj ten obraz został przywieziony przez zarządcę tego regionu, Fondona, Karol Fondona. I ten Fondona dostał takie zlecenie od swojej kuzynki, która miała ten obraz, aby on został wystawiony do publicznego kultu. I został wystawiony tam, ale w kościele parafialnym. A tutaj mówią, że obraz przenosił się w to miejsce kilka razy i doszli do wniosku, że Pan Bóg chce, żeby Matka Boża właśnie tu w tym miejscu była.
Obraz jest starszy niż ta obecna świątynia.
Obraz jest starszy, tak. Bo datują go nawet konserwatorzy z Kalisza, z Poznania. Był badany przed koronacją w 2013 roku i na ten okres powstania się go datuje. Zresztą ma takie charakterystyczne cechy dla tego okresu, 1630-40.
A sama świątynia, architektura nietypowa jak dla kościołów drewnianych.
No, kościół nietypowy, bo na bazie krzyża greckiego, ołtarz w centrum i ten ołtarz oczywiście uległ zmianie, bo wcześniej na pewno był inny. Naprzeciwko wyjścia z zakrystii jest ołtarz, który mówią fachowcy, konserwatorzy, że prawdopodobnie był ołtarzem głównym i później w okresie barokizacji został przeniesiony na tym miejscu, w którym obecnie jest, a ten barokowy no, jest w tym miejscu, gdzie był tamten. Tamten był w manierze renesansowej. Jest w manierze renesansowej, bo jest obecny, prawda, po odnowieniu, po konserwacji.
Czy kult trwa nieprzerwalnie od tego 710 w tej świątyni?
No w poprzedniej świątyni też tam był kult, bo o tym świadczą wota, które znajdują się tu w świątyni. Liczne wota. Z tych wot jest także sukienka, ona jest na kopii obrazu w kościele parafialnym. Jak się dowiedziałem, to ta sukienka została już też przetopiona ze starych wot. Barokowa oczywiście sukienka, ze srebra. Wota były srebrne, prawda? Teraz też są srebrne. I te stare wota no, świadczą o tym, że ten kult tu się rozwijał i się rozwija, bo ludzie przynoszą. Jeszcze niedawno też 3 osoby mi przyniosły wota jako dziewczynne.
Jesteśmy właściwie 2 dni po odpuście parafialnym.
Tutaj czcimy Matkę Bożą Szkapleżną i zawsze po 16 niedziela jest odpust Matki Bożej Szkapleżnej. To jest tak zwany mały odpust, ale później to jest Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny i główne uroczystości, tak zwany duży odpust, tutaj taka nazwa, że tak powiem, krąży w okolicy, to jest na Narodzenie Matki Bożej w niedzielę po 8 września. No w tym roku wypada akurat niedziela 8 września, więc ipsa diem.
Będzie wielkie wydarzenie. Drodzy Państwo, trzeba przyjechać tutaj na Pulko na 8 września. Będą na pewno tłumy. Będzie ciężko zaparkować samochód, bo jest to miejsce cieszące się wielkim kultem. Ale warto też przyjechać właśnie w inny czas. Chociażby tak, jak ja jestem dzisiaj tutaj.
Jeszcze chciałbym wspomnieć, że właśnie na tego 8 września tutaj przychodzą pielgrzymi z Kępna. Kiedyś przychodzili z Mikorzyna, przychodzili z Sycowa. Przychodzą pielgrzymi tu z Nowej Wsi Książęcej. Także tylko chęci.
W tym roku już chyba po raz trzeci wyruszy z Pulka pielgrzymka Bralińsko-Kępińska lub Kępińsko-Bralińska.
Tak, zgadza się o 6 rano 10 sierpnia, msza święta i po mszy świętej pielgrzymi wyruszają do Częstochowy, na Jasną Górę.
Drodzy Państwo, jeżeli chcecie przeżyć coś niezwykłego w kościele, który wydaje Wam się już dobrze znany, to trzeba przyjechać na Pulko. Można przyjechać na któryś z odpustów, ale również na wyruszenie pielgrzymki. Są to dni niepowtarzalne. Wrażenia olbrzymie zostają w sercu i długo w pamięci.
Można przyjechać w niedzielę. Każdą niedzielę o godzinie 15 jest tutaj msza święta w sanktuarium u Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. Zapraszamy.
Czy jakieś pieśni specjalne towarzyszą tutaj tej świątyni?
Jest taka pieśń, która jest przekazana przez pana Puchałę w XIX wieku, miasteczko Bralin. Ta wieś ma gdzieś 18 zwrotek, więc świadczy to o tym, że to miejsce było znane i chciano w ten sposób Matkę Bożą uczcić.
Znając jakby siłę ekspansji człowieka, musimy chyba bronić to miejsce przed zabudową, bo jest rzut kamieniem od Bralina, a na razie jest to taka piękna ostoja, wyspa wśród pól, łąk, która jest po prostu niezwykła.
Ja tak też mówię, no jest nazwane sanktuarium na pulku pod Bralinem. Jak długo jeszcze będzie pulko pod Bralinem, to wiadomo, że są pewne obostrzenia, które wynikają z tego, że pani konserwator coś tam narzuca, ale sytuacje bywają różne.
Módlmy się, żeby nie. A jeszcze nie byłbym dziennikarzem, gdybym nie zapytał księdza o specyficzny wygląd jednego szczegółu Matki Bożej na pulku. Ręka, która wygląda, że nie pasuje do tego całego obrazu.
Znaczy to chyba nie jest podyktowane żadną specyfiką, tylko kwestia
zdolności
artystycznej, bo tak powiem tak, nie to, żeby tu robić autoreklamę, ale podyplomówkę robiłem z konserwacji zabytków i tam fachowcy mówili, że prawdziwego malarza poznaje się po tym, jak maluje dłonie, bo można dłoń namalować no, tak czy inaczej. Ale chyba nie w formie dłoni jest moc, tylko w czym innym.
No i również miejsce, no i ludzie, którzy kochają to miejsce i modlą się tutaj.
Ludzie, no i tutaj no wieki modlitwy, prawda, bo chociażby od 1711 roku, jeżeli byśmy liczyli, prawda, bo ta świątynia jest, no to jest ładnych parę lat, jeżeli ktoś umie liczyć. Zapraszam serdecznie tutaj do sanktuarium. Na stronach internetowych są telefony, poprzez które można się zgłosić do mnie, czy do pana kościelnego i można przyjechać, zobaczyć, pomodlić się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Świątynie w Grębaninie i na pulku koło Bralina. Warto tam pojechać i to zobaczyć.